Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a po drugiej stronie linii telefonicznej dr Anita Rawa-Kochanowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Moniko.
Psycholog, psychoterapeutka. Będziemy rozmawiać o tym, jakie znaczenie dla człowieka ma przeszłość, ma jego przeszłość i wracanie do przeszłości. W gabinecie psychoterapeutycznym dość często jest to temat wiodący, od którego zaczyna się pracę z pacjentem, z klientem. Jak ważna jest przeszłość dla nas wszystkich, to co się w tej przeszłości wydarzyło, bo wszyscy mądrzy mówią, żyj teraźniejszością, ale czy się da, mając bagaże?
Wiesz co, to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie. Właściwie dwa pytania zadałaś. Czym jest przeszłość, tak? I czy się da żyć teraźniejszością, mając bagaże? To jest tak, że mogę powiedzieć, że to zależy. Na pewno, z całą pewnością przeszłość nasza ma znaczenie, bo tutaj pewnie Państwu się z przeszłością, z mówieniem o przeszłości najbardziej kojarzy nazwisko Freuda, czyli takiego austriackiego psychoanalityka, który rzeczywiście bardzo się zagłębiał w te zagadnienia przeszłości, w analizowanie przeszłości, jak to dzisiaj mówi, przepracowywanie przeszłości. I wszyscy psychoterapeuci w nurcie psychoanalitycznym czy psychodynamicznym do dzisiaj tak pracują. I ta intuicja Freuda, co ciekawe, że przeszłość ma znaczenie i determinuje nasze życie, znajduje potwierdzenie w wynikach badań w neuroobrazowaniu mózgu. To znaczy zwyczajnie w świecie mamy w mózgu ścieżki serotoninowe, ścieżki, jakby wypracowane ścieżki przewodzenia impulsów nerwowych, o tak bym to ogólnie nazwała. Ilość i jakość połączeń pomiędzy półkulami okazuje się, że ona jakby buduje się rzeczywiście w dzieciństwie i w zależności od tego, jaka ta nasza przeszłość jest, to mamy tak, a nie inaczej, nie tylko zbudowany, ale funkcjonujący mózg, znaczy tak, a nie inaczej jesteśmy pobudliwi na przykład, czy tych połączeń komórek nerwowych mamy mniej lub więcej, więc rzeczywiście jest taki namacalny dowód na to, że faktycznie ta intuicja Freuda, że najważniejsze jest kilka pierwszych lat życia człowieka, się potwierdza, ale z drugiej strony nie znaczy to, że przeszłość, że nasza przeszłość całkowicie determinuje nasze życie. To znaczy, że my nie mamy szansy, na przykład, jeżeli ta przeszłość była niesprzyjająca czy nierozwojowa, to że już nie ma dla nas szans. To tak nie działa. Na szczęście człowiek ma mnóstwo zasobów i jest w stanie mnóstwo rzeczy sobie sam przepracować, sam poradzić, ale też przy pomocy specjalistów czy chociażby przyjaciół. Te szlaki, które się wytworzyły serotoninowe między półkulami czy w ogóle w naszym ciele, one się też jakby są w stanie się zmienić w zależności od tego, na ile mieliśmy potem dobre bądź niedobre środowisko. Więc tak, przeszłość ma znaczenie, natomiast jeśli chodzi o ten bagaż, który zapytałaś, czy da się żyć teraźniejszością, nosząc bagaż, to zależy od tego, jaki to jest bagaż. Dlatego, że każdy z nas miał jakieś kryzysy, bo kryzysy są nieuniknione. Część z nas, czy nawet wielu z nas przeżyło jakieś traumy, ale nie dla każdego będzie to ciężar. To też zależy od tego, jakie człowiek ma w sobie zasoby, jaką ma siłę psychiczną, co się wydarzyło później, czy został zaopiekowany, więc ten bagaż czasami może być nie do zniesienia i nie do udźwignięcia, a czasami spokojnie się go nosi. Tak bym odpowiedziała. Trochę ogólnie, ale tu nie ma takich jasnych dogmatów.
Zatem porozmawiamy ogólnie. Przez wiele lat wykładałaś w Instytucie Psychologii w Lublinie i tak naprawdę przekazywałaś tę wiedzę psychologiczną studentom, często związaną właśnie z przeszłością człowieka, jak sobie z tą przeszłością radzi. Pracujesz w konkretnym nurcie, więc o tym nurcie i o tym, jak się właśnie u ciebie pracuje z tematami przeszłości, czy one właśnie w tym nurcie odgrywają dużą rolę, też porozmawiamy. To zacznijmy od takiego szerokiego zasięgu tej przeszłości. Mówiłaś, że oczywiście to zależy, że różnie sobie radzimy. Mamy dwoje ludzi z tej samej rodziny, te same doświadczenia niby, a jeden powiedzmy wpada w alkoholizm, a drugi sobie świetnie radzi i nie ciągnie tego bagażu trudnych doświadczeń. Jak to się dzieje?
To jest skomplikowane pytanie. To nie jest tak, że jeśli mamy taką rodzinę, która jest w jakiś sposób toksyczna i jedno dziecko reaguje na te oddziaływania poprzez sięganie po alkohol, czy to w wieku nastoletnim, czy w wieku dorosłym, a drugie nie, to wcale nie znaczy, że to drugie sobie świetnie radzi. Bo to, czy człowiek pije, czy nie pije, to są jakby, to, że człowiek pije, to jest zewnętrzny objaw i rzeczywiście namacalny dowód na to, że sobie nie radzi. Natomiast to, że człowiek po alkohol nie sięga, nie jest jeszcze dowodem, że sobie radzi, nie? To po pierwsze. Ale rozumiem, że miałeś co innego na myśli, że rzeczywiście jest tak często w jednej rodzinie, że wydaje się, że jedno z rodzeństwa jest przystosowane, szczęśliwe, zadowolone, ma tak zwane ułożone życie, a drugie nie. No i naprawdę te przyczyny są bardzo skomplikowane. Jakbyśmy z nimi porozmawiali, to prawdopodobnie, gdybyśmy z nim zrobili jakąś taką głęboką analizę, to jest bardzo możliwe, że dwie osoby z tej samej rodziny opowiadałyby dwie różne historie. Dwie różne historie na temat swoich rodziców, dwie różne historie na temat swojego dzieciństwa. Czy to znaczy, że byli różnie traktowani? Niekoniecznie, bo każdy z nas ma inne potrzeby. I czasami jest tak, że nawet, jak to się teraz mówi, wystarczająco dobrzy rodzice nie odpowiadają wystarczająco na potrzeby dziecka, dlatego że na przykład nie są w stanie. Bo wiesz, nam się wydaje, że czy gdzieś tam nam się kojarzy, jak mówimy o przeszłości, to od razu mówimy o patologicznych rodzinach, o traumach, o zaniedbaniach, o przemocy. Natomiast mniejsze bądź większe zaniedbania, czy nawet zachowania przemocowe zdarzają się, przemocowe, mam na myśli tu akurat teraz taką przemoc emocjonalną, zdarzają się nawet w tak zwanych normalnych rodzinach, albo się nie zdarzają, tylko człowiek ma poczucie, że został zaniedbany, dlatego, że to by ci na pewno bardzo dużo powiedziała Monika, że był dzieckiem, człowiekiem wysoko wrażliwym i miał tak dużo różnych potrzeb i tak dużo tych potrzeb, że tak powiem, specjalnych, tak bardzo mocno reagował na bodźce, na które jego brat, siostra nie reagowali, że rodzice czasami jakby mając dobre chęci, nie byli w stanie tego zaspokoić. Teraz się dopiero mówi o dzieciach wysoko wrażliwych. Kiedyś jak dziecko, nie wiem, płakało całą noc, czy było jakoś bardzo nadwrażliwe, to się na przykład mówiło, że jest rozpieszczone, to musiałoby, żeby się uspokoiło. I takie dziecko, jak dorośnie, to może mieć takie doświadczenia, że byłem niekochany, rodzice na mnie krzyczeli, rodzice mnie nie lubili, a oni, ci rodzice mogliby być, myśmy go kochali i lubili, ale byliśmy kompletnie bezradni, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, to on ryczał, nie? Więc tutaj zawsze mamy taki, w gabinecie terapeutycznym zawsze mamy tak naprawdę tylko wersję klienta. Chyba, że robimy terapię rodzinną, tak? Ale jeżeli przychodzi do nas pojedyncza osoba, to jest jakaś jej opowieść. I oczywiście terapeuta zawsze wierzy swojemu klientowi, dlatego że to jest jego prawda. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że to jest jakiś punkt widzenia. I też nie jest naszą do końca rolą, żeby to weryfikować i konfrontować, chociaż czasem to też się robi. Ale czasami właśnie to, jak człowiek się rozwija, nie wynika tylko z tego, jacy rzeczywiście byli jego rodzice, tylko jak on ich odbierał, jak on to widział, czy miał poczucie zaspokojenia potrzeb, czy nie miał. Natomiast te potrzeby czasami dla rodziców mogły być tak wielkie, czy tak niezrozumiałe, że bardzo chcieli je zaspokoić, ale nie potrafili. Albo te potrzeby były zwyczajne, ale ci rodzice byli tak wychowani przez swoich rodziców, że nie potrafili odczytać tych potrzeb. Kiedyś się dzieci nie nosiło, nie za bardzo się przytulało, jakby karmiło się co 3 godziny, więc to są też te schematy, które potem powtarzamy i dopiero teraz się mówi o tym, żeby za dzieckiem podążać, żeby być uważnym. Mówi się o rodzicielstwie bliskości. Jeszcze 20 lat temu Nikt tego nie robił, czy niewiele osób to robiło. I nie ze złej woli, tylko po prostu uważano, że na przykład dzieci nie należy rozpieszczać. Więc tutaj to są bardzo, bardzo różne doświadczenia, bardzo różne opowieści, tak? I stąd może wynikać, że jedna osoba będzie uciekała w alkohol, bo będzie miała poczucie właśnie, że była niekochana, chociaż być może wcale tak nie było, a druga może miała mniejsze potrzeby, a może jakoś rodzice byli jakoś bardziej ogarnięci przy tym dziecku, albo byli w lepszym, sami w lepszej sytuacji życiowej i sobie sami jako rodzice lepiej radzili z tym dzieckiem. Może ono nie wymagało takiej uwagi i jakby to się zupełnie inaczej rozwijało.
Co, patrząc w przeszłość, wydaje się najważniejsze u klientów gabinetów psychoterapeutycznych? To są sprawy relacyjne?
Zazwyczaj tak. Chociaż jak mówisz przeszłość, to ja się zastanawiam, wiesz, bo to jest jakieś takie słowo klucz, może słowo wytrych, i zastanawiam się, czy jak mówimy, bo wiesz, przeszłość to była też wczoraj, nie? Mhm. Zastanawiam się, jak mówimy przeszłość, to czy my mamy na myśli dzieciństwo, czy my właściwie co mamy na myśli, nie? Bo ja na przykład pracuję z osobami dorosłymi, no to jak się ma, tak powiedzmy mniej więcej od, najczęściej mam osoby od 23 do 40, powiedzmy 5-6 roku życia, no to nawet dla tego 23-latka czas gimnazjum to już jest przeszłość, nie? Czy my rozmawiamy o przeszłości dalekiej, głębokiej, czy dzieciństwie, czy rozmawiamy po prostu o przeszłości? Zobacz, jakie to jest, jak nam się to gdzieś ten Freud nam zakodował, bo przeszłość wydaje mi się, że do wszystkich, to pierwsze skojarzenie, to przeszłość równa się dzieciństwo. Zauważyłaś to?
Mhm.
A przecież przeszłość to niekoniecznie dzieciństwo, więc też twoje pytanie jest trudne, ale rzeczywiście jakbym tak miała powiedzieć ogólnie, że przeszłość to traktujemy jako po prostu coś, co było 5, 10, 15 lat wcześniej, to najczęściej chyba ludzie mówią o relacjach z ważnymi osobami i oczywiście mówią o emocjach, uczuciach, o niezaspokojonych potrzebach. No one przeważnie były niezaspokojone z powodu relacji, więc tak, ludzie. Mhm. W przyszłości zazwyczaj ludzie.
Właśnie, w psychologii mówi się o przepracowywaniu problemów i to jest ściśle związane z przeszłością. Na czym to polega?
Wiesz co, to się mówi w psychoanalizie, nie w całej psychologii. Tutaj, wiesz, nie jestem psychoanalityczką, to by ci Piotr Kwiatkowski na pewno więcej powiedział, ale z grubsza chodzi o to, że i teraz proszę o wybaczenie psychoanalityków, żebyście nie padli na zawał, bo powiem to bardzo, bardzo z grubsza. Ogólnie chodzi o to, że w procesie terapeutycznym, który jest odpowiednio długi i jest konieczna odpowiednia relacja terapeutyczna, żeby pacjent jakby wszedł w to, jakby wraca się do okresu dzieciństwa, czy do okresu, w którym wystąpiła trauma, czy trudne wydarzenie, i się je jakby opowiada na nowo, znaczy przeżywa się, ujawnia się te uczucia, które wtedy zostały gdzieś tam stłumione, czy ukryte, i próbuje się jakby zinterpretować tę sytuację na nowo, będąc, patrząc na nią z punktu widzenia dorosłego, punktu widzenia, czy w relacji z takim życzliwym drugim dorosłym, czyli psychoterapeutą, jakby próbuje się przeżyć na nowo, ale w lepszy sposób. Natomiast to nie jest jedyny sposób na radzenie sobie z traumą. No to jest ten sposób psychoanalityczny, psychodynamiczny. Nie wszyscy terapeuci tak pracują. Bo też nie każdy człowiek tego potrzebuje. Bo to nie chodzi o to, że któryś nurt jest lepszy albo gorszy, absolutnie. Tylko to jest tak, że każdy z nas ma, tak jak mówiłam, różne potrzeby i to dotyczy również relacji terapeutycznej, że mamy różne potrzeby, różne oczekiwania wobec terapeuty czy wobec psychoterapii.
I oczywiście Państwo mają okazję tutaj w tym programie Licencja na Życie konfrontować te różne nurty psychoterapeutyczne. Dr Piotr Kwiatkowski, chociażby bardzo często występujący w tym programie, mówi o swoim nurcie i podejściu do przeszłości, do różnego rodzaju doświadczeń z przeszłości. A Twój nurt, Anito, dr Anita Rawa-Kochanowska, jak traktuje przeszłość?
Mój nurt to jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. To jest taki rodzaj terapii, który to są tak zwane terapie postmodernistyczne, czyli takie nowoczesne, można powiedzieć, świata ponowoczesnego, tak byśmy to nazwali. I potocznie się wydaje, że my się w ogóle nie zajmujemy teraz przeszłością, tylko teraźniejszością i przyszłością. Natomiast to nie do końca jest prawda. W moim nurcie rzeczywiście nie ma założenia, że trzeba przepracować przeszłość. To zdecydowanie tak, no tego nie ma. Natomiast w moim nurcie przeszłość jest ważna o tyle, że w niej często są zasoby klienta i z niej się często wywodzą wyjątki. To znaczy, jeśli człowiek przychodzi i mówi, że jest na przykład nieszczęśliwy i nic mu się nie udaje, to bardzo pomocną techniką czy strategią jest przypomnienie sobie sytuacji, w której było lepiej. Bo no, nie ma czegoś takiego, że zawsze jest jakoś. Bo to, co jest zawsze, no to zawsze można znaleźć jakiś wyjątek, tak? Nawet jeżeli człowiek ma poczucie, że zawsze był lękowy i zawsze się wszystkiego bał, no to przez sam fakt, że funkcjonuje do dzisiaj i chodził do szkoły i pracuje i tak dalej, to możemy przypuszczać prawie na pewno, że były w jego życiu takie okresy, kiedy się bał mniej albo kiedy pomimo lęku działał. No i przecież jak już mówię, że były, no to znaczy, że to była przeszłość, tak? Więc przeszłość jest bardziej źródłem właśnie wyjątków i zasobów. My jej nie przekreślamy absolutnie, natomiast nie ma tutaj takiego założenia a priori, że ją koniecznie trzeba przepracować. I to jest tak, że to zależy od tego, tak jak mówiłam, czego potrzebuje klient, bo jak człowiek przychodzi do mnie i mówi, że on koniecznie musi opowiedzieć o swoim dzieciństwie, to ja przecież mu nie powiem, ale proszę pana, ale ja w tym nurcie nie będę pana słuchać. Nie. My tutaj bardziej się skupiamy na tym, by byłem okej, a w jakim sensie będzie to dla pana użyteczne, tak? A czasami przychodzą ludzie i mówią, ale ja nie chcę rozmawiać o mojej przeszłości. Ja mówię, okej, no to o czym będziemy rozmawiać? To nie jest tak, że w moim nurcie tę przeszłość się przekreśla, tylko on się po prostu inaczej traktuje. Nie udajemy, że jej nie ma, ale rzeczywiście ten punkt ciężkości jest bardziej nastawiony na tym, co teraz i co teraz chcesz z tym zrobić i jak teraz tę przeszłość widzisz i co w związku z tym, tak? Jaki może być następny krok taki bardziej do przodu.
I bardzo się cieszę, że właśnie o tym rozmawiamy, bo psychologia, psychoterapia to kojarzy się z jakimiś problemami, że ktoś ma problemy, a tu się okazuje, że może ona polegać na poszukiwaniu zasobów, tych wyjątków, tych wartości, które nas konstytuują, nas wzmacniają, dają nam ogromny potencjał, taki budujący, który gdzieś pomiędzy wierszami być może ktoś na przykład stracił chwilowo z pola widzenia i tą wiarę w siebie na skutek różnego rodzaju wydarzeń, choćby kryzysowych, na których się skupiasz, bo zajmujesz się kryzysami różnego rodzaju w swojej pracy. Tak. To też są kryzysy z przeszłości, czy bardziej takie tu i teraz? Dopada kogoś kryzys i wtedy pracujecie?
Wiesz co, tak myślę teraz, próbuję przeanalizować ludzi, problemy ludzi, którzy do mnie przychodzą. I wiesz co, to jest różnie, dlatego że kryzys dzieje się przeważnie tu i teraz, tak? Natomiast jeśli człowiek przychodzi z jakimś wspomnieniem kryzysu, to wtedy bardziej byśmy to fachowo pewnie nazwali traumą, to jest wtedy bardziej na zasadzie, że teraz to, co kiedyś się wydarzyło, teraz mi nie pozwala normalnie funkcjonować. Więc tacy ludzie też się zdarzają. I o dziwo, miałam stosunkowo niedużo, miałam takich osób, bo rzeczywiście chyba więcej mam takich osób, które teraz właśnie doświadczają kryzysu i teraz są w stanie szoku i chcą sobie poradzić, bo na przykład doświadczyli straty, ale zdarzają się też osoby, które kiedyś doświadczyły dużego kryzysu czy traumy i teraz sobie nadal nie radzą, to one, przynajmniej te osoby, które do mnie przychodzą, wcale nie chcą rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Miałam taką klientkę, która właściwie do dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło, dlatego że myśmy rozmawiały wyłącznie metaforycznie. Rozmawiałyśmy, ona mówiła, że czuje się jak rycerz, który pokonał smoki i rozmawiałyśmy wokół tej metafory, dlatego że ona wyraźnie zakomunikowała, że ona nie chce mówić o tym, co było, dlatego że już tyle razy o tym mówiła i to często dotyczy ludzi właśnie w jakiejś poważnej traumie, w jakimś poważnym wstrząsie, że oni na przykład już to opowiadali, nie wiem, żonie, mężowi, policji, czasami psychologowi tam, nie wiem, sądowemu, pielęgniarce, lekarzowi i oni po prostu wtórnie przeżywają kolejne traumy, więc jak przyjdą do terapeuty, który mówi, ale jak pan nie chce, to pan nie musi o tym mówić, damy radę sobie z tym poradzić bez wracania do tego, ten jest szczęśliwy i takie osoby się naprawdę zdarzają. I to się wydaje zupełnie absurdalne, bo to stoi w sprzeczności z tymi filarami psychoanalizy, a psychoanaliza przecież bardzo jest popularna w naszym kraju i w ogóle na całym świecie. Wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby pracować z traumą bez gadania o traumie. Zaświadczam, że to jest możliwe, dlatego że jest to w takich przypadkach, kiedy człowiek mówi, ja już mówiłem o tym wiele razy i już mi to nic nie wniesie, że jeszcze to pani powiem, nie? A czasami jest tak, że człowiek przychodzi i mówi, nikomu o tym nie mówiłem, muszę to komuś powiedzieć. No to oczywiście, to słucham. Nie? Tylko po co z tego ma wyniknąć? Jak ja wysłucham, to czego pan oczekuje i tak dalej. Więc do mnie częściej przychodzą ludzie, którzy właśnie teraz przeżywają kryzys, ale zdarzają się też osoby, którym ten kryzys z przeszłości, ta trudność z przeszłości utrudnia funkcjonowanie dzisiaj, albo które chcą żyć inaczej niż do tej pory i w związku z tym muszą sobie przegadać, bo mają poczucie, że na przykład czegoś tam nie załatwili w poprzednim związku, a właśnie się zakochali w kimś nowym i się boją, że to zepsują i wtedy też przychodzą, żeby jakby ten kryzys czy te trudności z przeszłości trochę sobie przeanalizować, żeby żyć z tą kolejną osobą lepiej, nie popełniać tych błędów tych samych.
To może za chwilę porozmawiamy o przeszłości w kontekście zasobów, w tym kontekście bardzo pozytywnym, kreatywnym, który dodaje energii, dodaje skrzydeł, dodaje potencjału. To teraz zagramy i wracamy do rozmowy z dr Anitą Rawą-Kochanowską.